Morderczy kameleon. Żona miała go już serdecznie dosyć. Albo on, albo ona i dzieci. Wyciągnęła broń i podeszła do śpiącego męża. Wycelowała w jego głowę. Nie potrafiła nacisnąć spustu. Gdyby śmierć dosięgła wówczas Bobiego Joe Longa, nie zginęłoby z jego ręki co najmniej 10 kobiet. Nie wyszłyby na jaw także inne zbrodnie, których dokonał. Ta kula nie była mu pisana. Przedwczesna śmierć dosięgła go w innych, również przerażających okolicznościach. Posłuchajcie. Robert Joseph, czyli Bobby Joe Long, urodził się 14 października 1953 roku w maleńkim miasteczku Kenova w Wirginii Zachodniej. Rodzice, Joe i Luella Long, rozwiedli się zanim skończył 2 lata. Matka zabrała syna z Kenova do Miami, gdzie próbowała zacząć nowe życie. Kobieta chwytała się dorywczych prac, zatrudniała się w restauracjach i barach. Jedynaka zostawiała często pod opieką rodziny właścicieli wynajmowanego mieszkania. Long urodził się z dodatkowym chromosomem X. Dziedziczna choroba genetyczna, tak zwany zespół Klinefeltera, dotyka osoby płci męskiej, wiąże się z nadmierną produkcją estrogenu i rozwojem pewnych kobiecych cech, np. piersi. U dorastających czy dorosłych już mężczyzn, jeśli choroby nie leczono wcześniej, zarost na twarzy jest skąpy, podobnie jak włosy łonowe, pod pachami i na klatce piersiowej. Obniżone jest również libido. Bobby dotkliwie przechodził objawy. Inne dzieci śmiały się z jego wyglądu do czasu, gdy w wieku 13 lat przeszedł operację zmniejszenia piersi. Long był niezgrabnym chłopcem o łagodnych rysach twarzy. Miał szczególną tendencję do urazów, zwłaszcza głowy. 4-letni Bobby omal nie utonął, gdy fala wciągnęła go pod wodę. Po latach będzie winił matkę, że zamiast pilnować dziecka, oglądała się za mężczyznami. W wieku 5 lat spadł z huśtawki, uderzył się mocno w głowę i stracił przytomność. Wtedy też przebił sobie powiekę patykiem. 6-letni Bobby miał wypadek na rowerze, stracił kilka zębów i doznał wstrząsu mózgu. Nieco później spadł z kucyka. Obrażenia głowy doprowadziły do silnego bólu i mdłości, które odczuwał przez kolejne tygodnie. 8-letni Bobby wpadł pod samochód. Znów odniósł obrażenia głowy i stracił przytomność. Przez jakiś czas musiał pozostać w szpitalu. Kilka miesięcy potem miał kolejny wypadek. O mało nie zginął pod kołami auta. Po zdarzeniu została paskudna pamiątka. Nieco zdeformowana szczęka. W 1962 roku 9-latkowi w wyniku jeszcze jednego urazu założono na głowie kilka szwów. Między tymi wszystkimi przykrymi zdarzeniami doświadczał zawirowań rodzinnych. Po kilku latach od rozwodu rodzice Bobiego znów zaczęli się widywać. Chłopiec jeździł z matką do ojca, do Wirginii Zachodniej, aż w końcu para pobrała się po raz drugi. Luella wraz z synkiem wróciła do męża, do Kenovy w 1960 roku. Kiedy małżeństwo państwa Long rozpadło się po raz kolejny, kobieta wyniosła się z synem z powrotem na Florydę. Najpierw zamieszkali w domu pełnym dalszych i bliższych krewnych. Matka pozwalała Bobiemu na bardzo dużo. Ich relacja była specyficzna. Aż do 13 roku życia chłopak spał z nią w jednym łóżku. Bywał zazdrosny i zły, gdy matka spotykała się z innymi mężczyznami. Mieszkali już wówczas sami, we własnym domu. Luella pracowała wtedy jako kelnerka i barmanka. Ubierała się według syna wyzywająco, za co nie szczędził ostrych, wulgarnych słów pod jej adresem. Złościł się nawet, że matka karmi psa lepiej niż jego. Zaczęły się kłopoty w szkole. Miał już dość wyśmiewających się z niego rówieśników. Wagarował. Stopniowo dosłownie się staczał. Dokonywał drobnych kradzieży, powtarzał klasy w szkole, znienawidził otwarcie matkę i odsunął się od niej. Całą swoją uwagę poświęcił jednej osobie, Cynthia Bartlett, koleżance ze szkoły, która stała się jego najbliższą przyjaciółką, powiernicą i dziewczyną. Kiedy wyrzucono go ze szkoły, zgłosił się do wojska. Stacjonował w bazie sił powietrznych pod Miami. Ponieważ już wcześniej zatrudniał się dorywczo jako pomoc elektryka, pozwolono mu dalej kształcić się w tym kierunku. W wojsku skończył szkołę średnią i ożenił się w wojskowej kaplicy z ukochaną Cynthią w styczniu 1974 roku. Oboje mieli po 21 lat. Byli śliczni i zakochani w sobie. Bobby Joe wyrósł na całkiem przystojnego mężczyznę. Po dawnym, niezgrabnym nastolatku nie było śladu. Szczęście nie trwało zbyt długo, trwało niemalże chwilę. Miesiąc po ślubie Bobby, jadąc motocyklem, zderzył się z autem. Odniósł poważny uraz głowy i kończyn górnych. Groziła mu amputacja jednej nogi. Kilka miesięcy spędził w szpitalu. Dręczyły go potworne bóle głowy i dokonała się w nim dziwna przemiana. Stał się drażliwy, nerwowy, wybuchowy. Wzrósł jego popęd seksualny, który aż do teraz był w normie. Dotychczas miał tylko jedną partnerkę, Cynthię. Z nią stracił dziewictwo i ją poślubił. Nie miał żadnych innych seksualnych doświadczeń i nie szukał ich poza małżeństwem. Podczas odwiedzin w szpitalu prosił żonę o seks. Masturbował się wiele razy dziennie, co zauważyły pielęgniarki. Nie przeszkadzał mu gips założony na kończyny. Tak odmieniony wrócił do domu. Po wypadku nie nadawał się już do służby wojskowej. Zwolniono go w sierpniu 1974 roku. Młodzi państwo Long zamieszkali w przyczepie. Niedługo potem urodził się ich pierworodny syn. Przez pewien okres Bobby był bezrobotny. Wykorzystał czas na obmyślanie, jak rozładować swoje napięcie seksualne z przygodnymi kobietami. Opracował plan wyszukiwania ich przez ogłoszenia drobne. Nie wdrożył go jednak jeszcze w życie. Zaczął znęcać się nad żoną psychicznie i fizycznie. Raz złapał ją za szyję i dusił, aż straciła przytomność. Innym razem uderzył głową Cynthii o telewizor. Po tym incydencie kobieta ocknęła się z zakrwawioną głową, leżąc na kanapie. Mąż błagał ją o przebaczenie, a jednocześnie groził jej, że jeśli w szpitalu zdradzi, kto wyrządził jej krzywdę, po prostu ją zabije. Cynthia pojechała sama do lekarza na założenie szwów. Nie wspomniała o przemocowym mężu. W nocy próbowała zastrzelić Bobiego, kiedy spał. Wspominałam wam o tym na samym początku mojej opowieści. Jednak zabrakło jej odwagi albo determinacji. Wycofała się. Mimo wszystko para się pogodziła. Na świat przyszła ich córka. Teraz już we czwórkę przenieśli się do Fort Lauderdale w 1975 roku. Bobby wciąż nie mógł znaleźć pracy. Dokształcał się w fachu elektryka i w końcu zdobył posadę. Dzięki pomocy rodziców kupił dom na Florydzie. Podbudowany stopniowym wychodzeniem z życiowego dołka, podjął naukę w Broward Community College, gdzie w 1978 roku ukończył studia i został technikiem radiologii. Nic już jednak nie mogło uratować jego małżeństwa. Cynthia złożyła pozew o rozwód. Nie dało się z Bobbym funkcjonować. Nie potrafił utrzymać pracy, narzucał żonie, co ma jeść, w co ma się ubierać, kontrolował jej życie na każdym poziomie, awanturował się i stosował przemoc. Żona odeszła od niego i zabrała dzieci. Long zamieszkał ze znajomymi, a wkrótce potem znalazł inną partnerkę, z którą też nie potrafił stworzyć zdrowej relacji. Kobieta oskarżyła go o zrzucenie ze schodów i gwałt. Niestety było to słowo przeciwko słowu. Nie było dowodów ani świadków. Najpierw go skazano, potem anulowano wyrok. Czuł się bezkarny. Powoli stawał się ludzkim drapieżnikiem. W tamtym czasie zaczął polować na prostytutki w okolicach Miami i je gwałcić. Zarazem był zupełnie nieporadny życiowo. Mieszkał u rodziców, żył na ich rachunek. Albo siedział w domu i nic nie robił, albo znajdował pracę jako radiolog, którą zwykle szybko tracił przez swoje zachowanie. Często kazał się pacjentkom rozbierać, nawet jeśli badanie tego nie wymagało. W 1981 roku rozpoczął karierę gwałciciela z ogłoszenia, jak go ochrzczono. Przeglądał anonse na łamach bezpłatnej gazety ogłoszeniowej Penny Saver i typował kobiety, które oferowały różne rzeczy do sprzedania. Zakładał, że jeśli odwiedzi je w ciągu dnia, zainteresowany kupnem, będą same, podczas gdy ich mężowie lub partnerzy będą w pracy. Umawiał się z kobietami z Fort Lauderdale, Ocala, Miami i hrabstwa Dade. Był schludny i uprzejmy, gdy potencjalna ofiara otwierała mu drzwi. Wchodził do środka, najczęściej zainteresowany kupnem mebli do sypialni, które oczywiście od razu chciał zobaczyć. Wyciągał broń lub nóż, groził kobiecie, na której natychmiast dokonywał gwałtu. Na końcu okradał mieszkanie. Dokonał w ten sposób co najmniej 50 gwałtów, zanim dokonał pierwszego morderstwa. Nigdy nie wpadł. Nikt na razie go nie rozpoznał. Wszystko uchodziło mu przez 3 lata bezkarnie. Do czasu. W 1983 roku przeniósł się w rejon Zatoki Tampa. Spotykał się wtedy z pewną kobietą, Elise lub Emmą, jak podają inne źródła, której dawał ukradzioną zgwałconym kobietą biżuterię. Chociaż wiedziała, że nie było go na to stać, przyjmowała podarki. Spotykali się od sierpnia 1983 roku, kiedy to poznali się w szpitalu, w którym razem pracowali, ona jako pielęgniarka, on jako radiolog. Dla niej Bobby chodził nawet do kościoła, sprawiał wrażenie oddanego i zakochanego. Jednocześnie ścigało go już prawo. Miał wyrok w zawieszeniu za napaść, gdy w 1984 roku poszedł o krok dalej. Był zły na wszystkie kobiety, sfrustrowany, wściekły po prostu, gdy okazało się, że jego partnerka, Elise, zdradzała go. Kiedy dowiedział się prawdy, zadzwonił do matki, skarżył się jej, że nigdy nie pozna dobrej kobiety. Prawdopodobnie 27 marca 1984 roku zabił po raz pierwszy. Zgwałcił i udusił 20-letnią Artis Ann Wick. Dokładna data zabójstwa nie jest znana. Nawet na nagrobku kobiety nie podano konkretnego dnia śmierci. Artis jechała autostopem z Gas City w stanie Indiana do Tampy na Florydzie. Po drodze zniknęła. Zapewne Bobby zaoferował jej podwiezienie. Uprowadził, zgwałcił, a potem poczuł niedosyt. Dlatego kobieta zginęła. Jej szczątki znaleziono dopiero 22 listopada tego samego roku na wsi w hrabstwie Hillsborough na Florydzie. Bobby Joe Long przez długie 8 miesięcy, od końca marca do początku listopada 1984 roku, realizował swoje potrzeby. Skupił się na zaspokojeniu seksualnym, które dawał mu nie tyle seks, co gwałt i morderstwo. Uzależnił się, został seryjnym mordercą. Nie liczyło się już nic i nikt. Tylko zbrodnie, przemoc i uczucie dominacji nad ofiarą. Zgwałcił i zamordował co najmniej 10 kobiet, w 3 hrabstwach wokół Zatoki Tampa. Rzucił posadę w szpitalu i choć zdobył potem pracę elektryka, długo jej nie utrzymał. Po miesiącu wyrzucono go za oglądanie filmów porno i złe odnoszenie się do kobiet. Pochodząca z Laosu 20-letnia Wen Ti Long pracowała do niedawna jako tancerka egzotyczna. Postanowiła jednak wrócić na studia na Uniwersytecie Południowej Florydy. Właśnie przeprowadziła się z chłopakiem z Los Angeles do Tampy. 4 maja 1984 roku wracała sama do domu, gdy Bobby Joe Long zaproponował jej podwiezienie. Zgodziła się. Zawiózł ją do lasu, kazał się rozebrać, związał ręce za plecami, zmusił do położenia się twarzą w dół na siedzeniu samochodu. Zgwałcił młodą kobietę, po czym wyciągnął z auta, pobił do nieprzytomności i udusił. Pozostawił jej nagie, martwe ciało, leżące twarzą do ziemi, z szeroko rozstawionymi nogami na odległość około 1,5 metra od jednej stopy do drugiej. By tak ją upozować, musiał połamać jej kości udowe i biodrowe. Wokół szyi miała zawiązaną wisielczą pętlę. Pod głową ofiary leżał biały szalik, prawdopodobnie knebel. Pierwszy i bardzo ważny trop dla śledczych. Na materiale technicy kryminalistyki odkryli czerwone nylonowe nitki z taniej tkaniny, prawdopodobnie z dywanika samochodowego. Zwłoki znaleźli młodzi nastoletni chłopcy 13 maja, 9 dni po morderstwie. Szli wczesnym wieczorem przez pole i doszedł ich dziwny zapach. Zobaczyli w trawie poczerniałą padlinę, jak początkowo sądzili. Gdy podeszli, rozpoznali kształt kobiecego ciała. Pobiegli po rodziców, a ci zawiadomili policję. Najpierw trudno było ustalić nawet kolor skóry kobiety. Robactwo i słońce Florydy zrobiły swoje. Nigdy nie znaleziono też rzeczy osobistych i ubrań zamordowanej. Wen Ti Long była pierwszą znalezioną ofiarą Longa. W hrabstwie Hillsborough odkrywano wówczas rocznie około 30-35 kobiecych zwłok. Żadna z ofiar nie była związana ani upozowana w ten sposób. Nietypowa zbrodnia uznana została ostatecznie za typowe morderstwo. Informacja o zabójstwie znalazła się dopiero na 9 stronie Tampa Tribune. Nikt specjalnie nie przejął się kolejnym porzuconym ciałem tancerki. Tożsamość ustalono dzięki odbitkom palców. Pierwszym podejrzanym był chłopak dziewczyny. Został jednak wykluczony, miał twarde alibi. Zapewne żaden śledczy nie pochyliłby się bardziej nad tą sprawą, gdyby nie kolejne czerwone włókna znaleziono na ciele ofiary numer 2. Maja odkryto drugie zwłoki. Piękna Michelle Denise Sims pracowała za dnia jako recepcjonistka w salonie masażu Fort Pierce na Florydzie. Z powodu nałogu narkotykowego dorabiała sobie wieczorami jako prostytutka. Morderca musiał zaczepić ją na ulicy i zaproponować seks za pieniądze. Okoliczności zbrodni wydały się detektywom dziwnie znajome. Martwa, naga Michelle leżała na ziemi, na plecach. Ręce miała związane z tyłu. Zginęła tak, jak kobieta znaleziona 2 tygodnie wcześniej. Została uduszona, jednak dodatkowo sprawca kilka razy poderżnął jej gardło. Wokół rozciętej szyi ofiary zostawił owiniętą 3-krotnie linę, zawiązaną na kształt wisielczej pętli. Kobieta doznała też wielu obrażeń głowy zadanych tępym narzędziem. Zakrwawione ubranie, biały sweter i białe rajstopy wisiały na pobliskim drzewie. Na miejscu zdarzenia ponownie znaleziono czerwone nylonowe włókna, ludzkie włosy, nasienie, odciśnięty ślad nagiej stopy oraz ślady tych samych charakterystycznych opon. Ofiarę zidentyfikowała jej koleżanka po fachu. Dziewczyna zginęła około 12 godzin przed znalezieniem ciała. Nagle okazało się, że pierwsza zbrodnia nie była odosobnionym przypadkiem. Istniało ryzyko, że w rejonie Tampy grasował seryjny morderca. Poproszono Wydział Nauk Behawioralnych FBI o przygotowanie profilu nieznanego sprawcy. Agenci na podstawie znanych już szczegółów określili, że ofiary musiały dobrowolnie wsiąść do samochodu sprawcy w Tampie. Morderca pozostawiał zwłoki w okolicy autostrad międzystanowych, na wsi, nagie, podobnie związane. Jedna została upozowana pośmiertnie. Te same czerwone włókna potwierdzały związek między zbrodniami. Ofiary zapewne zostały wybrane losowo. Sprawca był zorganizowany, przygotowany do napaści i porwania. Kobiety nie były mu znane. Po prostu były dostępne w chwili jego polowania. FBI typowało, że mordercą był młody, biały mężczyzna, towarzyski i ekstrawertyczny. Z pozoru zwykły facet, kłótliwy narcyz pozbawiony empatii. Postrzegający siebie jako macho, posiadał broń dla podkreślenia swojej męskości i efektowny samochód, na przykład sportowy. Raczej był słabo wykształcony, niezdyscyplinowany. Mógł mieć już konflikty z prawem. Bezrobotny lub zatrudniany dorywczo z powodu trudnego charakteru. Jak to zwykle u zorganizowanych seryjnych morderców, musiał mieć partnerkę albo często umawiać się na randki z młodszymi kobietami. Szukał osoby łatwej do manipulowania. Sadysta torturował ofiary psychicznie i fizycznie. Po popełnieniu zbrodni wracał do codziennego życia, jak gdyby nigdy nic. Czerwca 22-letnia Elizabeth Lodenbeck zgodziła się na podwiezienie, gdy podjechał do niej bordowym, dwudrzwiowym Dodge'em Magnum sympatyczny mężczyzna. Wracała późnym popołudniem ze spaceru do domu. Nie była prostytutką, nie miała przeszłości kryminalnej. Pracowała w fabryce w Tampie przy linii montażowej. Morderca skrępował ją i wywiózł do gaju pomarańczowego w Brandon. Wyciągnął z samochodu i dokonał na niej brutalnego gwałtu analnego. Następnie rozwiązał ją, kazał się ubrać i wrócić do auta. Niestety, jak zezna później, zdenerwował go płacz dziewczyny i zabił ją wcześniej niż planował. Udusił ją liną. Ubrane ciało porzucił w krzakach. Liny i sznury zabrał ze sobą. Ukradł jej kartę bankomatową, przy której miała zapisany numer PIN. Wypłacił z niej gotówkę w kilku miejscach. Zwłoki znaleziono 16 dni później, 24 czerwca. Były niemal w stanie płynnym. Jak zwykle początkowo podejrzewano jej chłopaka, który nie przeszedł pomyślnie badania wariografem. Morderstwo uważano za pojedynczy, osobny przypadek, dopóki nie znaleziono czerwonych, nylonowych włókien. Po kilku miesiącach przerwy, 30 września, Bobby Joe Long uderzył ponownie. Zgwałcił i zamordował 18-letnią prostytutkę, Chanel Devon Williams. Dopiero co wyszła z aresztu za pracę na ulicy. Była jego jedyną czarnoskórą ofiarą i jedyną zastrzeloną. Nie została związana. Pobił ją, kazał się rozebrać, związał jej ręce za plecami, odchylił przed nie siedzenia i kazał się jej położyć twarzą w dół. Walczyła, gdy chciał ją udusić. Dlatego wyjął pistolet i strzelił raz w tył jej głowy. Porzucił ciało na wsi pod drucianym płotem. Odjeżdżając, wyrzucił jej ubrania z samochodu. Majtki i stanik wylądowały na ogrodzeniu rancza dla bydła. Zwłoki znaleziono tydzień później, 7 października. Przez kolejny miesiąc zginęło z jego ręki kilka kobiet. Piąte i szóste ciało młodziutkich prostytutek znaleziono w październiku, 7 i 8 zwłoki w listopadzie. Między morderstwami Long prowadził zwykłe życie. Odwiedzał byłą żonę i dzieci, podczas gdy szukali go pracownicy biur szeryfów i policja z 3 hrabstw oraz FBI. Niestety zwłoki znajdowano długo po dokonaniu morderstwa, porzucone na wiejskich poboczach lub w lasach. Long wciąż szukał łatwych ofiar, spacerujących samotnych kobiet, pracujących jako prostytutki, autostopowiczek. Ciężko było połączyć go z jakąkolwiek ofiarą, bo takie połączenie nie istniało. Wsiadały do jego auta, porywał je, gwałcił, torturował, zabijał. Uderzał tępym narzędziem, dusił, strzelał, podcinał gardła. Ofiary były młode, w wieku od 17 do 28 lat. Jego apetyt na zabijanie wzrastał. Popełniał mniej więcej jedno morderstwo na 2 tygodnie. Gdy pozbywał się ciał, układał je w dziwnych pozach. Zwykle nogi były rozłożone szeroko. Nie rezygnował z przeszukiwania ogłoszeń drobnych i gwałcenia kobiet. Między innymi napadł i zgwałcił w jej własnym domu 33-letnią Lindę Natal, na której Anus odpowiedział. Przyszedł jednak kres polowań Bobiego Joe Longa. Wywiodła go w pole jego własna ofiara. Trzeciego listopada 1984 roku porwał 17-letnią Lizę McVie. Tym razem się przeliczył. Nie wiedział, że nastolatka w swoim krótkim życiu już przeszła piekło. Dziewczyna od 14 roku życia funkcjonowała jak dorosła. Jej matka, uzależniona od narkotyków i alkoholu, zmusiła ją do zamieszkania z babcią. Przez ostatnie 3 lata partner babci molestował Lizę, przykładając jej pistolet do głowy. W noc poprzedzającą porwanie przez Longa napisała list samobójczy. Chciała, by to wszystko się skończyło. I rzeczywiście, jej dawne życie zostało przerwane w dramatycznych okolicznościach. Około 2 w nocy nastolatka wracała na rowerze z pracy na drugą zmianę w cukierni do domu babci. Long minął ją, jadąc w przeciwnym kierunku, zatrzymał auto, wysiadł, poczekał na dziewczynę. Gdy przejeżdżała obok niego, podbiegł, złapał ją za włosy, zrzucił z roweru i grożąc bronią trzymaną pod brodą dziewczyny, wciągnął ją do samochodu. Kazał się jej rozebrać, zawiązał jej oczy i zmusił do seksu oralnego. Miała go zaspokajać w trakcie jazdy. Zawiózł ją do swojego mieszkania. Próbował ją zgwałcić analnie, jednak przestał, gdy powiedziała, że to bardzo boli. Gwałcił i jednocześnie traktował inaczej niż poprzednie ofiary. Była dla niego jak partnerka. Zabrał ją do łazienki, wziął z nią prysznic. Potem rozczesywał i suszył jej długie włosy. Powtarzał, że jest ładna. W sypialni miał blisko siebie pistolet, wyjął jednak z niego kulę, by nie kusiło go zastrzelenie dziewczyny. Zrobił jej kanapki z szynką. Żałował, że ich spotkanie tak właśnie wygląda. W chwili dziwacznej życzliwości, kiedy Bobby Joe Long mył i czesał Lizę, dziewczyna zapytała go, dlaczego jej to zrobił. Odpowiedział, że nienawidził kobiet. Wszystkie były dla niego dziwkami i wrednymi sukami. Czyżby karał je za własne pretensje do matki? Zupełnie jak Ed Kemper, który nienawiść do rodzicielki wyładował na wielu innych ofiarach. Przez 26 godzin Liza cały czas pozostawała w pełni przytomna. Została wielokrotnie zgwałcona. Zostawiała gdzie tylko mogła ślady swoich palców i dłoni. Podrzuciła spinkę do włosów pod łóżko i walczyła o swoje życie. Ona, która dobę wcześniej planowała samobójstwo. Powiedziała Bobiemu, że opiekuje się niepełnosprawnym ojcem i bez niej mężczyzna sobie nie poradzi. Liza zaczęła udawać, że chce zostać jego nową, sekretną dziewczyną. Wzbudziła w seryjnym mordercy współczucie. Ewidentnie poruszony Long kazał się jej ubrać i zabrał z powrotem do samochodu. dziewczyna była gotowa na najgorsze. Wciąż miała zawiązane oczy, jednak w momencie, kiedy porywacz zatrzymał się i wysiadł z samochodu, by podjąć pieniądze z bankomatu, zdołała dostrzec, że samochód był koloru bordo lub czerwony, miał białe wnętrze. Nad schowkiem widniał napis Magnum, unikalny, jak się okazało, dla modelu Dodge'a z 1978 roku. Zapamiętała też lokalizację banku i inne szczegóły orientacyjne. Long zawiózł ją w odludne miejsce na pusty parking i rzecz niebywała. Po prostu ją wypuścił. Nakazał, by jeszcze przez 5 minut po jego odjeździe miała zasłonięte oczy. Gdyby poszła na policję, miała powiedzieć, że napastnik był czarnoskóry, miał przetłuszczone włosy, twarz pokrytą śladami po trądziku. Zostawił ją na parkingu, przytulił, pocałował i kazał uważać na siebie. Dziewczyna zdjęła opaskę. Pierwsze, co zobaczyła, to był potężny dąb. Uznała go za oznakę nowego życia. Około godziny 4:30 nad ranem dotarła do domu, gdzie została odpytana o to, co się z nią działo przez tak długi czas. W końcu rodzina zawiozła ją na policję. Okazała się znakomitym świadkiem. Przedstawiła wszystkie szczegóły, które zdołała zapamiętać. Dotykała twarzy sprawcy, by poznać rysy. Miał ślady po ospie, małe wąsy, małe uszy, krótkie brązowe włosy, gładko przystrzyżone. Był wysoki, nieco tęgi, ale bez nadwagi. Policzyła nawet schody w jego domu. Zapamiętała przebieg trasy. Miała miesiączkę i postarała się, by zostawić krwawe ślady na siedzeniu w samochodzie. A przede wszystkim zauważyła czerwoną wykładzinę w aucie. Zresztą miała na sobie charakterystyczne czerwone nylonowe włókna. Policja wmig zdobyła listę wszystkich posiadaczy Dodge'a Magnum, rocznik 1978, w hrabstwie Hillsborough. Sprawdzono zapisy dotyczące wszystkich bankomatów w północnej Tampie. Okazało się, że tylko jeden właściciel Dodge'a korzystał z bankomatu 4 listopada o 3 w nocy. Bobby Joe Long. 15 listopada zatrzymano go na ulicy. Policjanci powiedzieli mu, że prowadzą śledztwo w sprawie napadu i muszą zrobić zdjęcia jego auta. Po wykonaniu fotografii, ku zdziwieniu Longa, puszczono go wolno. Tak mu się przynajmniej wydawało. Od tej chwili jednak poddano go obserwacji. Liza potwierdziła po okazaniu zdjęć, że to ten sam samochód, którym została uprowadzona. Po uzyskaniu nakazu aresztowania i przeszukania domu oraz pojazdu, śledczy przystąpili do finalnego zatrzymania. Aresztowano go 16 listopada 1984 roku, gdy wychodził z kina. Podczas przesłuchania przyznał się do porwania i zgwałcenia Lizy. Oczywiście powiązano go z innymi ofiarami na podstawie śladów kryminalistycznych. Opowiedział o 8 morderstwach ze szczegółami. Wszystkie były zaplanowane, choć ofiary były przypadkowe, tak jak przypuszczano, okazja czyniła je dostępnymi. Zawsze trzymał w schowku w aucie linę pociętą na kawałki różnej długości. Zdradził, że porzucił ciało poszukiwanej od jakiegoś czasu Vicki Elliot, która zaginęła w okolicy jego polowań. Młoda kobieta dźgnęła go nożyczkami w klatkę piersiową, jednak rana była płytka i tylko rozwścieczyła mężczyznę. Uprowadził ją, zgwałcił i udusił. Jej ciało znaleziono dokładnie w tym miejscu, które wskazał, pod płotem. W waginy miała wbite nożyczki, ostrzem do wnętrza ciała. Mimo wpadki szczerze nie żałował uwolnienia Lizy. Prosił o przekazanie jej przeprosin. uzyskał zgodę na wykonanie telefonu do żony. Przez 30 minut opowiadał Cynthia ku jej przerażeniu o tym, że zamordował wiele kobiet. Poprosił, by dzieciom powiedziała, że zginął w wypadku samochodowym. Jego zeznania objęły 45 stron. Przyznał się do serii morderstw i wielu gwałtów z ogłoszenia. Gwałcił nawet 12-13-letnie dziewczynki. Korzystał z tego, że nie wyglądał groźnie. Wyznał, że był przekonany, iż wyświadczy atakowanym ofiarom przysługę, urozmaicając ich życie seksualne. Robił to, cytuję, dla dreszczyku emocji. Być może zgwałcił nawet 150 kobiet. Gwałtów dokonywał zwykle w czasie pełni księżyca. Po każdym napadzie i morderstwie wracał do domu i głęboko spał. Lubił czytać w gazetach o swoich ofiarach. Po zakończeniu przesłuchań dokonano formalnego oskarżenia o pobicie na tle seksualnym i porwanie Lizzie McVie. Sędzia odmówił ustalenia kaucji. Istniało ryzyko, że Long ucieknie lub popełni kolejną zbrodnię. Już po zatrzymaniu, 22 listopada, znaleziono ciało jego pierwszej ofiary, Artis Ann Wick. Znajdowano też zwłoki innych kobiet, które zginęły w podobnych okolicznościach, a których nie udało się powiązać w żaden sposób z Longiem. Rozpoczęła się żmudna praca nad dowodami, których było mnóstwo – odzież, włókna, nasienie, liny itd. Dzięki FBI i pracy ich specjalistów przebadano dokładnie auto Longa. Przewoził nim większość swoich ofiar. Przez jakiś czas podejrzewano, że był zabójcą z nad Green River, który polował na prostytutki. Dopiero po wielu latach okaże się, że sprawcą był Gary Ridgway. Obrońcą Longa został ekscentryczny adwokat z urzędu, Ellis Rubin. Za okoliczności łagodzące wskazywał dzieciństwo Bobiego, wyśmiewanie się z powodu jego wyglądu, urazy głowy, uzależnienie od pornografii, granie w pełne przemocy gry, czy chociażby spanie z matką do 13 roku życia. Wstyd, jaki nosił w sobie w połączeniu z kruchym ego i niską samooceną, wywołał u niego syndrom Jekylla i Hyde'a. Według mecenasa Long nadawał się do badania i leczenia, a nie na krzesło elektryczne. Na początku 1985 roku poddano go badaniom psychiatrycznym. Biegły obrony potwierdził, że był seksualnym sadystą, jednak miał padaczkę płata skroniowego, dziedziczną chorobę dwubiegunową i organiczny zespół mózgowy. Biegły oskarżenia nie dostrzegł u niego żadnej z wymienionych chorób czy schorzeń. Longowi nic nie dolegało. Według FBI był tak zwanym gwałcicielem dominacyjno-asertywnym. Działał, aby potwierdzić swoją męskość. Podczas procesu na korzyść Longa zeznawały jego matka i żona. Prosiły o dożywotnie więzienie, a nie karę śmierci, uzasadniając jego zachowanie licznymi urazami głowy. 24 września 1985 roku Long przyznał się do 8 zabójstw oraz uprowadzenia i gwałtu na Lizzie McVie. Łącznie po kilku procesach w 3 hrabstwach dostał 5 lat więzienia oraz 4 razy po 99 lat więzienia, 28 wyroków dożywocia i wyrok śmierci za morderstwo dokonane na 22-letniej Michelle Dennis Sims. Gdy Long wychodził z sali sądowej po usłyszeniu wyroku śmierci na krześle elektrycznym, gwizdał. Jego liczne apelacje były systematycznie odrzucane. 23 kwietnia 2019 roku Ron DeSantis, ówczesny i nadal urzędujący gubernator Florydy, znany wam zapewne z bieżącej polityki zwolennik Donalda Trumpa, podpisał zgodę na wykonanie wyroku śmierci przez śmiertelny zastrzyk. obrońcy Longa zabiegali o zawieszenie egzekucji, argumentując między innymi, że śmiercionośna kombinacja leków spowodowałaby u niego nadmierny ból z powodu wcześniejszego urazowego uszkodzenia mózgu. Katoliccy biskupi z Florydy wzywali gubernatora do zamiany wyroku na dożywocie bez możliwości wcześniejszego zwolnienia. W liście do De Santisa napisali, cytuję: „Chociaż wyrządził wiele krzywd, przez dziesięciolecia jego uwięzienia społeczeństwo było bezpieczne przed jego agresywnymi działaniami. Cykl przemocy, do którego przyczyniły się czyny pana Longa, musi się zakończyć. Jego egzekucja tylko go utrwali”. Dzień przed wyznaczoną datą egzekucji odprawiono nabożeństwo za Longa, jego ofiary i ich rodziny. 23 maja, miesiąc od decyzji De Santisa, wyrok wykonano, dokładnie po 34 latach od skazania na śmierć. Long na ostatni posiłek zażyczył sobie pieczoną wołowinę, bekon, frytki i napój gazowany. W dniu egzekucji o godzinie 18:20 Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych odrzucił apelację Bobiego. Procedura rozpoczęła się o godzinie 18:23 w więzieniu stanowym w Rayford na Florydzie. Ostatnim słowem Longa było „nie”, które wypowiedział zapytany, czy ma coś do powiedzenia. 32 minuty później świadkowie egzekucji usłyszeli: „Stan Floryda kontra Robert Long, godzina śmierci 18:55. Bobby Joe Long przeżył 65 lat. Miejsce jego pochówku jest nieznane. Egzekucji Longa przyglądała się zgwałcona przez niego Linda Natal oraz Liza McVie Noland, która siedziała w pierwszym rzędzie. Nieco wcześniej na konferencji prasowej Liza powiedziała, że ma dla Longa wiadomość. „Bobby Joe Long, dziękuję. Dziękuję, że wybrałeś mnie, a nie inną 17-letnią dziewczynkę. Powodem, dla którego mówię teraz dziękuję, jest to, że przebaczyłam ci to, co mi zrobiłaś. Bóg pokazał mi, że jedynym sposobem, aby naprawdę być wolnym, gdy ktoś wyrządza ci niesprawiedliwość, jest całkowite przebaczenie. Moje życie zmieniło się na zawsze i na lepsze”. Podczas egzekucji chciała spojrzeć mu w oczy. Nie udało się. Zamknął je. Miał te wszystkie apelacje i wszystkie należne mu prawa. „Gdzie były prawa kobiet, którym odebrał życie?” pytała Liza. „To, co zrobił, było okropne. Te dziewczyny, te ofiary nie zasługiwały na śmierć”. Liza McVie po 2 latach od porwania wyszła za mąż za policjanta. Urodziła córkę. Małżeństwo przetrwało 5 lat. W 1995 roku podjęła pracę w dziale parków i rekreacji hrabstwa Hillsborough. Znów jej intuicja się przydała podczas zgłoszenia włamania. Zastępca szeryfa zainspirował ją, by wstąpiła do policji. W 1999 roku pracowała już w biurze szeryfa hrabstwa. Ukończyła akademię policyjną. Została zastępczynią szeryfa w 2004 roku. Dziś ma 56 lat. Jest również mówczynią motywacyjną. Ma już wnuczkę. Pracuje w tym samym wydziale, który wytropił jej porywacza. W szkołach spotyka się z uczniami i radzi nastoletnim słuchaczom, jak wybrnąć z najtrudniejszych sytuacji. Na podstawie jej historii ukazała się książka i zrealizowano film w 2018 roku pod tytułem „Uwierz mi, porwanie Lizy McVie”. Była żona mordercy obecnie nazywa się Cindy Brown. Wyszła ponownie za mąż, pracuje jako adwokatka, broni ofiar przemocy domowej. Podobno Long był dalekim kuzynem innego seryjnego mordercy, Henry'ego Lee Lucasa. Czy w jego żyłach płynęła, że tak powiem, skażona krew? Stawiam odwieczne pytanie, czy urodził się mordercą? Czy wielokrotne urazy głowy spowodowały nieodwracalne zmiany w jego mózgu i osobowości, czyniąc z niego kameleona, który między polowaniami na kobiety wyglądał na całkiem zwykłego, miłego faceta. W 1848 roku Phineas Gage, 25-letni amerykański kierownik budowy kolei, uległ niezwykłemu wypadkowi. Z powodu popełnionego przez niego błędu przy podkładaniu ładunków wybuchowych, metalowy pręt o długości 1 metra, średnicy 3 cm i wadze 6 kg wystrzelił w górę i przebił na wylot czaszkę Gage'a. Mężczyzna przeżył. Uszkodzone zostały prawdopodobnie płaty czołowe. Po wypadku wyglądało, że wrócił do zdrowia, jednak jego osobowość uległa diametralnej przemianie. Stał się nerwowy, wybuchowy i wulgarny. Stracił pracę i bliskich, którzy nie mogli z nim wytrzymać. Brzmi znajomo? Przypadek Gage'a przyczynił się do rozwoju badań nad funkcjami poszczególnych części mózgu. Niestety także był inspiracją do zabiegu lobotomii. Bobby Joe Long po wypadku zmienił się w seryjnego mordercę uzależnionego od seksu i przemocy. Czy jednak wystarczył tylko wypadek? Zdaje się, że odpowiedź na to pytanie jest o wiele bardziej skomplikowana. Zostawiam Was z tą refleksją. Do zobaczenia w moim worku kości. Renata.